Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat trudny, bolesny, a często dalej bagatelizowany niestety. Temat, który zajmuje mnie od dłuższego czasu. Temat bardzo szeroko rozumianych nadużyć w procesie psychoterapii, przekraczania granic przez terapeutów i łamaniu etyki zawodowej. Posłuchajcie. Wojtek Cechowski, Pan od stresu. Zapraszam. W ostatnich tygodniach, może miesiącach, mam poczucie, że coraz więcej pojawia się doniesień o bardzo szeroko rozumianych nadużyciach ze strony psychoterapeutów, psychologów, czy też lekarzy, psychiatrów. To jest strasznie trudny temat i od tych paru miesięcy jakoś mocniej zacząłem się tym interesować, czytać te różne doniesienia, trochę zastanawiać się nad samym pojęciem etyki pod kątem filozoficznym, ale też bardzo praktycznym etyki właśnie w naszym zawodzie, w zawodzie, jakby na to nie patrzeć, zaufania publicznego, zawodzie psychoterapeuty przede wszystkim. Taką najświeższą informacją sprzed dosłownie paru dni, która wpadła mi w oczy, rzuciła się w oczy, przeglądając internet, to historia dotycząca szpitalu, a przynajmniej oddziałów psychiatrii dziecięcej w Garwolinie. Artykuł był relacją pacjentów, rodzin pacjentów też tego szpitala, którzy opisywali w zasadzie piekło, które te dzieci i ta młodzież tam przechodziły. I jawne praktyki znęcania się i przemocy psychicznej czy wręcz fizycznej, które na dobrą sprawę pod kodeks karny powinny podpadać. A takie rzeczy się działy. Takie rzeczy się działy od lat zapewne. Kadra pewnie nie ma nic sobie do zarzucenia. A tak nie może wyglądać psychiatria. Cała walka naszego środowiska, właśnie psychologów, psychoterapeutów, z rządem o lepsze warunki, lepsze traktowanie pacjentów psychiatrycznych, czy osób w ogóle cierpiących na różnego rodzaju problemy natury psychicznej czy emocjonalnej, kładzie nacisk właśnie na to, że są nieludzkie warunki, że brakuje miejsc, brakuje specjalistów, a tutaj dzieje się coś takiego w miejscu, które ma pomagać. Przede wszystkim jego główną i jedyną w zasadzie misją jest pomagać. I ci ludzie nie widzą niczego złego w praktykach, które stosują. Chociaż całe środowisko walczy przeciwko tego typu w zasadzie praktykom i działaniom. Więc jest to zatrważające po prostu. Ja bardzo przeżywam takie informacje, bo to nie ma prawa się dziać, a jednak się dzieje. Wiem też, że niektórzy moi znajomi kierowali wręcz tam pacjentów, bo ten ośrodek miał dość dobrą opinię w okolicach Warszawy. No i co teraz? Jak możemy o tym myśleć w ogóle? Jak mamy przeżyć całą tą sytuację? Też my jako specjaliści, którzy w dobrej wierze często kierowali tam pacjentów czy klientów. No ale to jest jeden z wątków, taki, który ostatnio bardzo jakoś uderzył we mnie. A tego typu relacji z różnych oddziałów psychiatrycznych niestety w przeszłości było sporo. Z różnych oczywiście szpitali, z różnych oddziałów. Sam miałem okazję spędzić trochę czasu w ramach staży, praktyk, wolontariatów na różnego rodzaju oddziałach psychiatrycznych. Ja wiem, że tam nie jest różowo. To nie jest super miejsce. No. Tam jest bardzo często ciężka atmosfera, bardzo trudno się odnaleźć pacjentom, którzy trafiają też w bardzo różnym stanie do tego szpitala. Nie zawsze kadra jest dostępna dla pacjentów. Nie zawsze zakres terapii jest wystarczający dla tych pacjentów. Część, czy zazwyczaj oddziały skupiają się jednak na leczeniu farmakologicznym. No ale jest to trochę czymś innym niż ewidentna przemoc i takie ewidentne nadużycie ze strony personelu tych pacjentów. Nie jest super, nie jest różowo, ale jest wiele bardzo rzetelnie pracujących i terapeutyzujących na bardzo różne sposoby pacjentów oddziałów psychiatrycznych. Mówię to też trochę po to, żeby może poradzić sobie lepiej i obalić to, co ten Garwolin reprezentuje według tego artykułu. Czyli to trochę się jawi jak obraz z Lotu nad Kukułczym Gniazdem, jeżeli czytaliście albo oglądaliście film. A szpitale już tak nie wyglądają. Nie mogą tak wyglądać, a na pewno nie powinny tak wyglądać. A tu się okazuje, że są jeszcze w Polsce takie oddziały, które niestety mogą w ten sposób funkcjonować. I to jest rodzaj ewidentnego nadużycia władzy, nadużycia pozycji, przełamania granic jakichkolwiek ze strony tych lekarzy, terapeutów, pielęgniarek, bo jakby te zasady ich wszystkich dotyczą w równej mierze. A wszyscy jakby przykładali do tego rękę, z tego przynajmniej co zostało tam opowiadane i przedstawione. Nie słyszałem, nie czytałem oficjalnego stanowiska samego szpitala, czy ordynatora, czy dyrekcji szpitala na temat tego artykułu. Natomiast niestety, ale jestem w stanie uwierzyć, że takie rzeczy niestety mogły się dziać. Może nie na taką skalę, może nie w aż tak wyolbrzymionej formie, jak niektóre te opisy w tym artykule, ale ogólnie wiem, że niestety takie rzeczy na niektórych oddziałach się faktycznie dzieją i w ten sposób te oddziały są prowadzone, więc niestety wierzę. I tylko zastanawiam się, jak to wpływa na, no z jednej strony na nas, jako na środowisko, no bo z tej strony ja w tym siedzę, ale z drugiej strony też na ludzi, którzy może będą musieli kiedyś skorzystać z takiej pomocy, albo ich bliscy będą musieli skorzystać z takiej pomocy psychiatrycznej. I co wtedy? Jaki obraz to tworzy w głowie, jeżeli takie doniesienia pojawiają się jakoś na forum, powiedzmy? I to jest taka jedna rzecz, która, to mówię, z ostatnich paru dni, więc dlatego chyba tak mam najbardziej na świeżo i to mnie zatrzymało teraz. Ale sprawa jest dużo szersza naturalnie. I tutaj też mój apel trochę do ludzi, do was, jeżeli właśnie mielibyście niestety konieczność korzystania z pomocy oddziałów psychiatrycznych albo ktoś z waszych bliskich, to nie dajcie też sobie wciskać kitu za przeproszeniem przez lekarza, że tak jest dobrze, że tak musi być, że to jest normalne. Jeżeli cokolwiek wam naprawdę zaczyna nie grać, nie pasować, widzicie, że coś dzieje się niedobrego z tym waszym bliskim albo z wami, jeżeli to wy niestety jesteście hospitalizowani. Bo owszem, często jest tak, że niektóre nasze przeżycia, zmiany, jakie w nas się dzieją jako pacjentach, są tak skrajne, ponieważ są elementem leczenia i reakcją na przykład na leki, na psychoterapię, na grupę pacjentów. Ale one powinny w ciągu kilku dni, czasem kilku tygodni minąć. Natomiast różne zachowania zakrywające właśnie o przemoc, czy fizyczną, czy psychiczną też, manipulowanie takie emocjonalne pacjentami, to nie są elementy terapeutyczne w żadnym wypadku. I nie musimy się na nie godzić. Nikt nie ma prawa nas przetrzymywać wbrew naszej woli też w szpitalu. To mówię trochę pod kątem tego, co nam w ogóle wolno i jakie mamy prawa jako klienci czy pacjenci. Bo mam wrażenie, że my o tym zapominamy albo nie wiemy po prostu. I też jest to dla mnie logiczne, skąd się to bierze, bo niestety, ale jeżeli trafiamy z jakimiś problemami, albo ktoś nam bliski trafia z jakimiś problemami do lekarza, czy innego specjalisty, bo tu terapeuci są trochę podobnie traktowani, no to jest takie oczekiwanie takiego przerzucenia, powiedzmy, tej odpowiedzialności na tego specjalistę i to, że on wie lepiej. On wie lepiej, co zrobić, jak zadziałać. Trzeba mu jakby całkowicie zaufać, oddać się w jakimś sensie i będzie dobrze. A nie do końca tak jest. To znaczy, oczywiście, że no, specjalista ma wiedzę taką, żeby umieć jakby poprawnie zdiagnozować i dobrać metody leczenia. To jak najbardziej. W tym zakresie myślę, że warto ufać specjalistom. Natomiast jeżeli cokolwiek budzi nasze jakieś konkretne wątpliwości, to uważam, że powinniśmy o tym po pierwsze rozmawiać, po drugie może poddać to konsultacji z innym specjalistą, a nie całkiem ślepo godzić się na wszystko. I to tak samo dotyczy pomocy takiej psychologicznej czy psychoterapeutycznej, niezwiązanej zupełnie ze szpitalem czy nawet ze służbą zdrowia. Jeżeli prywatnie korzystacie na przykład z takiej pomocy, to też niestety wiemy o tym, że czasami dochodzi do różnych nadużyć ze strony tego terapeuty. W ostatnich właśnie miesiącach przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście takich opowieści miałem okazję słyszeć, czytać o nich, bo mam poczucie, że coraz częściej wypływają na światło dzienne, że pacjenci odważają się jakoś bardziej publicznie mówić o tym, że coś ich złego spotkało ze strony terapeuty w trakcie psychoterapii. I to jest strasznie wrażliwy temat. I bardzo trudny w związku z tym. Ogólnie środowisko terapeutów nie lubi poruszać tego tematu. Jeden, jedyny, mam wrażenie, psycholog, który stara się o tym szerzej mówić, dr Tomasz Witkowski, stara się nagłaśniać tą sprawę, opisując, kontaktując się też z osobami, które uważają się za ofiary psychoterapii. Jednak no, jest niesłyszany, wręcz jest tak naprawdę potępiony, powiedzmy, przez środowisko, przez różne inne swoje tezy dotyczące, powiedzmy, naukowości i prawdziwości psychoterapii. Ja się z nim nie zgadzam w wielu kwestiach. Natomiast jako jedyny stara się pokazać pomiędzy różnymi innymi swoimi tematami, którymi się zajmuje oczywiście, że na terapeutach, na psychoterapeutach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność i to, że my możemy wyrządzić krzywdę drugiej osobie. A o tym się praktycznie nie mówi, bardzo mało się o tym mówi. I myślę, że to dobrze, że coraz więcej głosów w tej sprawie się pojawia, bo tego tematu nie da się unikać w nieskończoność. Musi on być jakoś jasno połączony z kształceniem młodych psychologów. Także z ustawodawstwem naszym tak naprawdę, no bo zawód psychoterapeuty w zasadzie nie istnieje jako w formie prawnej nie istnieje. No. Nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Więc każdy działa tak sobie sam i tyle. Każdy może się nazwać psychoterapeutą w związku z tym. I dlatego myślę, że też jest bardzo ważne to, żeby w ogóle sprawdzać to, z kim mamy do czynienia, czy osoba, do której idziemy, faktycznie jest wykształcona w kierunku psychoterapeutycznym, czy tylko udaje psychoterapeutę, bo takich nie brakuje. To jest jedna rzecz. I oczywiście ona nas nie uchroni przed ewentualną traumą, tak? Czy ewentualnymi złymi konsekwencjami, bo są też terapeuci, którzy no, są certyfikowani i w ogóle bardzo jakoś poważani w środowisku, którzy też się czasem dopuszczali jakieś nadużyć. Więc nie da się chyba przed tym w 100% uchronić. I nie mówię tego, broń Boże, żeby straszyć was, czy też straszyć potencjalnych klientów gabinetów psychoterapeutycznych, ale mówię o tym, żeby ostrzec, czy żeby mieć taki, powiedzmy, zdrowy krytycyzm zachowany do tego. Ponieważ to, co powiedziałem wcześniej, idąc do specjalisty, nieważne, czy to jest lekarz, czy to jest terapeuta, chcemy się trochę oddać w jego ręce, żeby nam pomógł, żeby nas naprawił, w cudzysłowie, żeby jakoś wyleczył, tak? A nie możemy, trochę bym to nazwał tak, że nie możemy tak w pełni tracić czujności. I w sytuacjach, kiedy odczuwamy jakoś ewidentny dyskomfort, nie odpowiada nam coś ewidentnie, co robi, proponuje, czy jak się zachowuje ten terapeuta, to znaczy, że coś jest nie w porządku i nie możemy tego bagatelizować. Ważne w tym jest też to, żeby rozmawiać o tym, co nam właśnie nie pasuje w tym kontakcie. Bo myślę, że taka jasna granica między przekraczaniem tych granic, a nie przekraczaniem przez terapeutę, może być trudna do określenia, bo jakby częścią procesu terapeutycznego jest konfrontowanie klienta z bardzo trudnymi, często jego emocjami, doświadczeniami, mówienie takiej tak zwanej niewygodnej prawdy. I my z tym jako klienci możemy czuć się źle, tak? Może nam być trudno to przyjąć. Ale to jest element tej terapii, to jest element zmiany, poszerzanie świadomości, samoświadomości. Natomiast są też oczywiście takie elementy zachowania terapeuty, które nie powinny mieć miejsca i są pewnym przekroczeniem granic. I dlatego myślę, że trzeba, czy warto przynajmniej rozmawiać z terapeutą, jeżeli właśnie jakoś się poczuliśmy albo jakoś się czujemy w tym kontakcie z nim i to nam nie odpowiada. Bo może być tak, że właśnie jest to część procesu terapeutycznego, może być tak, że terapeuta się trochę faktycznie gdzieś zagalopował i dobrze o tym porozmawiać, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, pewne sytuacje, może czy słowa. A może być też tak, że po prostu jest to, brzydko mówiąc, ale z premedytacją przekraczanie jakichś granic i no, szczerze mówiąc, wtedy trzeba raczej po prostu uciekać i zrezygnować z tego kontaktu terapeutycznego. Musicie pamiętać zawsze i mieć z tyłu głowy to, że psychoterapeuta nie jest omnipotentny. Nie wie wszystkiego i nie wie najlepiej. Psychoterapeuta ma pewną wiedzę specjalistyczną, która pomaga mu lepiej zrozumieć jakby działanie i funkcjonowanie klienta, dzięki czemu też może pomóc mu siebie lepiej zrozumieć. Ale to nie oznacza, że ma monopol na prawdę i na tą wiedzę. Jeżeli z czymś ewidentnie się nie zgadzacie, co mówi terapeuta, to może po prostu to jest jego mylna interpretacja. I tak się zdarza, to jest normalna część procesu, że są pewne, stawiamy pewne hipotezy, zastanawiamy się i sprawdzamy, czy to prawda, czy nieprawda. Razem to sprawdzamy, tak? Ja razem z moimi klientami. Nie jest tak, że ja wiem i narzucam to moim klientom, jak ja ich rozumiem i nie przyjmuję do wiadomości tego, że oni się z tym nie zgadzają. To wszystko to są tematy, o których trzeba rozmawiać. Wiecie, ja czuję, że jestem jakoś chaotyczny mocno dzisiaj w tym odcinku i w całej tej przemowie mojej dzisiejszej. Ale to też dlatego, że nie układałem sobie tego tak bardzo po kolei, co bym chciał dzisiaj powiedzieć. Jestem trochę tak na gorąco i na żywioł puszczony, żeby to nagrać. Bo to też wywołuje we mnie skrajne emocje, bo o ile zdaję sobie sprawę z tego, że dochodzi do pewnego przekraczania granic, bo jest to trochę ludzkie, jest to naturalne. Mnie samemu zdarzyło się nieraz w kontakcie z klientem gdzieś przekroczyć te granice. Zdarza mi się podnieść głos, gdzie słychać, da się na pewno odczuć mojego jakiegoś rodzaju irytację albo złość, która się pojawia. czy nawet tak jak w ostatnich dniach złapałem się na tym, że powiedzmy, że w jakiś troszkę bardziej ironiczny sposób odniosłem się, czy skomentowałem to, o czym pacjent mówi. On na szczęście sam też się do tego odniósł i mogliśmy to sobie wyjaśnić, mogliśmy to zrozumieć jakby, to co i co ja miałem na myśli i jak on to odebrał i tutaj porozumieć się jakby na tej płaszczyźnie. To podaję jako takie przykłady, gdzie właśnie, no to jest czysto ludzka interakcja psychoterapeuty i klienta. Pojawiają się bardzo różne emocje, my też pracujemy na tych emocjach i z tymi emocjami, więc rozumiem też to, że każdemu terapeucie pewnie czasem też zdarza się poślizgnąć, tak? Zdarza się przekroczyć jakoś te granice, dać się ponieść troszkę emocjom i tego typu zachowania. Natomiast właśnie można o tym rozmawiać, można to wyjaśniać, można, nie wiem, czasem nawet przeprosić, tak? Za coś i właśnie wytłumaczyć. I tak uważam, że powinno to wyglądać, gdzie jest taki obopólny szacunek po prostu do siebie. Oczywiście, że rolą terapeuty jest to, żeby pomieszczać te emocje pacjenta, tak? Radzić sobie z nimi i właśnie analizować je, tłumaczyć, rozmawiać o nich. Ale nie oszukujmy się, no, nie istnieje idealny terapeuta. Nikt idealny nie istnieje i my nie będziemy białą kartką tak zwaną, bez emocji, bez charakteru, bez osobowości, tylko jesteśmy tylko ludźmi i też nas czasem ponoszą różne emocje. Natomiast na pewno nie może dochodzić do poważniejszych wykroczeń, jeżeli tak to mogę nazwać, właśnie typu już przemoc jakiegoś rodzaju, albo taka ewidentna manipulacja emocjonalna. Miałem raz w mojej karierze zawodowej do tej pory przypadek pacjentki, która ewidentnie była uwiedziona przez poprzedniego psychoterapeutę. Powiedziałbym kolokwialnie, że facet bawił się nią i jej emocjami i finalnie porzucił w jakimś sensie. Było to bardzo trudne przeżycie, a paradoksalnie zostawiło bardzo ambiwalentny stosunek do tego. To znaczy, z jednej strony ona czuła się skrzywdzona i w jakimś sensie poszkodowana, a z drugiej broniła go i widać było, że jakiś rodzaj takich pozytywnych uczuć do niego w niej cały czas został. Chociaż sprawa już była sprzed paru lat. Więc do różnych nadużyć niestety dochodzi. I chciałbym trochę szerzej o tym pomówić. Chciałbym wrócić do regularności przede wszystkim, jakiejś regularności nagrywania kolejnych odcinków tego podcastu, ale też właśnie pochylić się nad tym tematem, opowiedzieć trochę o różnych dylematach takich etycznych, moralnych w procesie psychoterapii ze strony psychoterapeutów, bo moją myślą jest też to, żeby zaprosić różnych terapeutów na takie rozmowy, gdzie moglibyśmy podzielić się swoimi doświadczeniami właśnie w tym temacie. Bo mam wrażenie, że dotychczas raczej nikt nie rozmawiał o tym, nikt nie nagłaśniał tego bardziej. A może to pomoże spojrzeć na terapeutów z trochę innej perspektywy. Właśnie nie jako omnipotentnych i wszystko wiedzących, a raczej jako rzetelnych specjalistów, którzy są tylko ludźmi w dalszym ciągu. Chyba na tym się dzisiaj zatrzymam i już zakończę to nagrywanie. Wybaczcie ten chaos, który może tutaj wprowadziłem, ale jest to pewien chyba wstęp do tematu, który faktycznie chciałbym bardzo szeroko obejrzeć i przedstawić wam. Głównie też dlatego, żeby uchronić osoby, a przynajmniej spróbować uchronić część osób przed takimi trudnymi doświadczeniami z procesu terapeutycznego. A z drugiej strony, żeby być tym malutkim głosikiem, który zacznie też o tym mówić nieśmiało, na głos, na forum i pisać też o tym. Bo im więcej tych małych głosików się zbierze, tym tak zwani pseudoterapeuci będą bardziej zagrożeni, będą mieli mniejsze pole do popisu. Im bardziej nasze środowisko zacznie patrzeć trochę sobie na ręce też. Zapraszam Was serdecznie też na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie w najbliższym czasie będę publikował, albo kiedy tego słuchacie, może już opublikowałem właśnie moje takie przemyślenia, powiedzmy, i takie materiały dotyczące właśnie tematu z jednej strony kształcenia terapeutów, z drugiej strony różnego rodzaju nadużyć, które niestety, mam nadzieję, że marginalnie, ale się zdarzają. Tak, właśnie w celu nagłaśniania tego tematu powoli, jak najbardziej się da. Niech ten mały głosik będzie przez kogoś usłyszany. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Podzielcie się proszę swoimi opiniami, komentarzami, może doświadczeniami. Co w ogóle o tym temacie myślicie, czy chcecie o tym słuchać? I do usłyszenia za parę tygodni.